W lutym 1990 roku Władimir Putin pojawił się w Leningradzie. Wcześniej przez 5 lat pracował w KGB, pełniąc służbę we wschodnich Niemczech, a dokładniej w Dreźnie. Był oficerem łącznikowym ze Stasi. Wracając do ojczyzny, obawiał się, że skończy jako kierowca taksówki. Stało się jednak inaczej. Wkrótce został jedną z najważniejszych osób w dużym rosyjskim mieście, a potem i całym kraju. Jak Władimir Putin rozpoczął swoją polityczną karierę i w jaki sposób pomogły mu kontakty w KGB? Tego dowiecie się już za chwilę. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. Przełożonym Putina w Dreźnie był pułkownik KGB Łazar Matwiejew. To on polecił mu, aby opuszczając Niemcy, zamiast do Moskwy udał się do Leningradu. W tym czasie odbywały się tam wolne wybory do Rady Miasta. Po powrocie do ZSRR, Putin zaczął kręcić się wokół liderów środowiska demokratycznego, a w tym m.in. Galiny Starowojtowej. Podczas jednego z wieców podszedł do niej i zaproponował, że będzie jej szoferem. Kobieta jednak odmówiła. Putin zmuszony był więc poszukać sobie innego protektora. Tuż po przyjeździe zatrudnił się na Uniwersytecie Leningradzkim na stanowisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z zagranicą. Wydawał się to być całkiem logiczny krok, tym bardziej, że to właśnie na tej uczelni w przeszłości studiował prawo. Nie zamierzał jednak rozwijać tam swojej kariery. Bardziej interesowało go to, kogo może tam spotkać. W tym czasie na Wydziale Prawa pracował profesor Anatolij Sobczak, jeden z liderów demokratów w mieście. Sobczak w 1990 roku został wybrany na przewodniczącego Rady Miasta. Putin w tym czasie był już jego bliskim współpracownikiem. Zawsze uważnie go słuchał i wykonywał polecenia. Tę pracę prawdopodobnie zapewnili mu ludzie związani z KGB. Sobczak, który na co dzień krytykował komunistów, doskonale zdawał sobie sprawę, że potrzebuje wsparcia establishmentu i ludzi wywodzących się ze służb. Jego zastępcą w Radzie Miasta został na przykład Wiaczesław Szczerbakow, czyli komunistyczny kontradmirał floty północnej. Gdy w sierpniu 1991 roku w Moskwie doszło do puczu i próby obalenia Gorbaczowa przez twardogłowych komunistów, na ulice Leningradu wyszły tysiące ludzi. Sobczak wystąpił w państwowej telewizji, zapowiadając, że nie ugnie się pod presją puczystów. Nazwał ich kryminalistami. Równocześnie Putin negocjował z lokalnym szefem KGB, aby powstrzymać wkroczenie oddziałów pancernych do miasta. Niedługo później pucz upadł, a Sobczak i jego ludzie stali się bohaterami. W późniejszych wywiadach przyszły prezydent Rosji przekonywał, że odszedł z KGB dopiero po zatrudnieniu się u Sobczaka na uniwersytecie. Wedle jego wersji wydarzeń w sierpniu 1991 roku podczas puczu Janajewa jego protektor samodzielnie miał skontaktować się z Władimirem Kluczkowem, czyli szefem agencji, aby ten zwolnił go ze służby. Wielu historykom i ekspertom wydaje się to jednak mało prawdopodobne. Istnieją dowody świadczące o tym, że Putin przyjmował pieniądze od KGB jeszcze w 1992 roku. Był to czas, gdy wielu tzw. ludzi służb próbowało wtopić się w polityczny krajobraz Nowej Rosji. W czerwcu 1991 roku Sobczak został wybrany w wolnych wyborach na mera miasta. Jego zastępcą został Putin. 40-letni działacz zaczął coraz częściej pojawiać się w mediach. Był kreowany na elokwentnego, odpowiedzialnego i przekonującego polityka. W jednym z wywiadów stwierdził nawet, że to bolszewicy ponoszą odpowiedzialność za upadek jego ojczyzny. Jednocześnie o KGB zawsze mówił w pozytywny sposób. Twierdził, że przyjmowanie łapówek w jego poprzednim miejscu pracy było niedopuszczalne. Jednak KGB było integralną częścią sowieckiej biurokracji, włącznie z jej wadami. Zdarzały się sytuacje, gdy agenci wysyłani za granicę, aby zdobyć premię, podawali do centrali rzekomo tajne informacje, zaczerpnięte wprost z zachodniej prasy. Powszechny był nepotyzm. Nie zawsze liczyło się przygotowanie do służby. Częściej kluczowe było to, kto kogo polecił. Zagranicznymi agentami zostawały więc dzieci prominentnych działaczy. Jednocześnie organizacja nie była monolitem. Wewnątrz niej ścierały się różne frakcje. Każdy podsłuchiwał każdego. Sypały się donosy. Społeczeństwo nie było tego świadome. Propaganda działająca na zlecenie szefa agencji, a potem sekretarza generalnego KPZR, Jurija Andropowa, przekonywała, że KGB to organizacja, w której pracują uczciwi i bardzo inteligentni ludzie, dla których najważniejsza jest ochrona kraju. Po upadku ZSRR Rosja pogrążyła się w chaosie. Półki sklepowe świeciły pustkami. Jak grzyby po deszczu rosły miejskie targowiska, oblegane przez szukających okazji Rosjan. Niektórzy, aby zdobyć pieniądze, wyprzedawali swoje rzeczy. Wszystkie oszczędności przejadała galopująca inflacja. Starszym osobom zaczęły przypominać się czasy tuż po II wojnie światowej, gdy brakowało wszystkiego, włącznie z jedzeniem. Zmiany zachodzące w kraju z uwagą obserwował wicemer Petersburga, który na potrzeby państwowej propagandy przekonywał, że wszelkie problemy wkrótce zostaną rozwiązane. W tym czasie opowiadał się za wolnością gospodarczą. Przekonywał, że przyszłość Rosji zależy od małych i średnich przedsiębiorstw. Uważał też, że rosyjski przemysł powinien być częścią światowej gospodarki. Pracując w petersburskim urzędzie, odpowiadał za kontakty z zagranicą i koordynację działań związanych z pomocą humanitarną dla Rosji ze strony Niemiec, Anglii i Francji. Tymczasem z placu Łubieńskiego w Moskwie zniknął symbol komunistycznej tajnej policji, pomnik Feliksa Dzierżyńskiego. Aby osłabić wszechwładną bezpiekę, Jelcyn podzielił ją na kilka niezależnych agencji. Równocześnie KGB rozpoczęło zaskakującą kampanię jawności, wpuszczając do swoich archiwów i gabinetów obrońców praw człowieka, nawet dysydentów. W programach telewizyjnych coraz częściej wypowiadali się jego przedstawiciele, opowiadając o swojej pracy i tym samym wybielając swój wizerunek. Na niewiele się to jednak zdało, bo w listopadzie 1991 roku KGB zostało oficjalnie zlikwidowane. Jego miejsce, zgodnie z dekretem prezydenta Jelcyna z 19 grudnia 1991 roku, zastąpiło Ministerstwo Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, które w przeszłości stanie się Federacyjną Służbą Bezpieczeństwa, czyli FSB. Dawny Wydział Wywiadu został przekształcony w Służbę Wywiadu Zagranicznego. Ochroną najważniejszej osoby w kraju miała zajmować się Służba Bezpieczeństwa Prezydenta, a osób związanych z elitą władzy – Federacyjna Służba Ochrony. Natomiast nad ochroną granic miała czuwać Federalna Służba Graniczna. Nowy szef służb, Vadim Bakatin, nie było wszystkim informowany, a stara gwardia robiła co chciała. Służba Wywiadu Zagranicznego działała tak, jakby czasy się nie zmieniły. Równocześnie dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy rezygnowało z pracy, aby przejść do biznesu. Wielu z nich było zatrudnionych w roli doradców w dużych firmach. Środowisko związane z KGB pozostało znaczącą pozakulisową siłą. Podczas gdy kraj ogarnął chaos, nowa elita gospodarcza stale zdobywała na znaczeniu. Równocześnie ludzie wykreowani przez służby zaczęli coraz pewniej stawać na własnych nogach, zapominając tym samym o swoich mocodawcach. Do tej grupy można zaliczyć Chodorkowskiego, czyli szefa JUKOS-u, producenta ropy naftowej z zachodniej Syberii. Był to czas, gdy w petersburskim skarbcu brakowało pieniędzy, a w sklepach jedzenia. Miasto stało się niebezpiecznym miejscem opanowanym przez gangi. Kradzieże, wymuszenia haraczy i pobicia były na porządku dziennym. Podczas gdy Petersburg pogrążał się w chaosie, Sobczak wolał jeździć limuzynami i bawić się na wystawnych bankietach. Codziennym doglądaniem miejskich inwestycji zajmował się więc Władimir Putin. To z nim różne grupy interesów z miasta chciały załatwiać swoje sprawy. W końcu jako szef Komisji Spraw Zagranicznych kontrolował petersburski handel. Do jego gabinetu trafiali też ludzie związani ze służbami. Putin pozostawał bowiem w stałym kontakcie z dawnymi kolegami z KGB. Świetnie dogadywał się z Wiktorem Czerkiesowem, czyli nowym szefem agencji w Petersburgu. W mieście szybko uformował się nieformalny układ między Putinem, służbami a grupami przestępczymi. Źródłem bogactwa Petersburga był i jest potężny port. To o niego toczyła się najbardziej zaciekła walka, w której uczestniczyli również lokalni przestępcy. Portem, terminalem naftowym oraz dużą flotą statków na początku lat 90. zarządzał państwowy holding. Pod jego opieką znajdowały się też porty w Wyborgu oraz Kaliningradzie. W 1990 roku przekształcił się on w dzierżawioną od państwa firmę Flota Bałtycka. To był złoty interes. Flota dysponowała prawie 200 jednostkami. Kiedy do władzy w Rosji doszedł Jelcyn, kontrolę nad nią przejął Wiktor Harczenko, który po upadku ZSRR wyrzucił ze struktur portu ludzi związanych z KGB. Jego dobra pasa zakończyła się w 1993 roku, gdy został oskarżony o defraudację pieniędzy należących do floty, a następnie wtrącony na 4 miesiące do więzienia. W tym czasie lokalna mafia zdążyła zainstalować we flocie bałtyckiej swoich ludzi, którzy zaczęli za pół darmo wyprzedawać jej majątek. Równocześnie port w Petersburgu, a także terminal naftowy zostały wyodrębnione z potężnej firmy, a następnie sprywatyzowane zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta, czyli Putina. Na papierze państwo zachowało dla siebie 49% udziałów w porcie, z czego Rada Miasta w Petersburgu niecałe 30%. Ostatecznie jednak na wskutek zaskakująco głupiego błędu urzędnika z Wydziału do Spraw Nieruchomości miasto utraciło swoje udziały. Tym sposobem zarząd nad portem oraz terminalem naftowym przejął współpracownik KGB Ilja Traber. Licencję umożliwiającą mu kontrolę nad kluczowym dla miasta przedsiębiorstwem wydał Władimir Putin. Traber znany był pod pseudonimem Antykwariusz, ponieważ przy Newskim Prospekcie prowadził sklep z antykami. Często odwiedzał go mer miasta Anatolij Sobczak, dzięki czemu panowie nawiązali bliższe relacje. W tym czasie jedną z najpotężniejszych grup przestępczych w mieście była mafia tambowska. Na jej czele stał Władimir Kumarin, który założył petersburską kompanię paliwową. Jego firma wkrótce zmonopolizowała dystrybucję ropy w regionie. Putin podpisał z nią w imieniu miasta umowę na dostawę paliwa dla miejskich pojazdów, a w tym karetek, radiowozów oraz taksówek. Za pośrednictwem terminala w Petersburgu swoje produkty naftowe próbował eksportować Gennadij Timczenko. Rosjanin studiował w przeszłości język niemiecki w Instytucie Czerwonego Sztandaru KGB, czyli tam, gdzie uczył się Putin. Po ukończeniu kursu przyszły miliarder pracował w Austrii i Szwajcarii jako tajny agent w sowieckich organizacjach handlowych. Następnie dzięki bliskim kontaktom z szefem wywiadu KGB Leonidem Szebarszynem założył spółkę Joint Venture, która niedługo później otrzymała licencję na eksport produktów naftowych. Gdy upadł ZSRR, Timczenko próbował pozyskać do swoich celów terminal naftowy w Petersburgu, jednak uniemożliwiał mu to Harczenko. Dlatego firma wpływowego Rosjanina musiała transportować koleją ropę do portów w Estonii oraz Finlandii, co wiązało się z wysokimi kosztami. Timczenko poprosił więc Putina o pomoc. W efekcie na początku 1992 roku powstała spółka Złote Wrota, do której dołączyła Petersburska Komisja Spraw Zagranicznych zarządzana przez wicemera Petersburga. Putin wspólnie z Timczenko próbowali nakłonić zachodnie banki do udzielenia kredytu na budowę nowego terminala naftowego. Po roku negocjacji nic z tego jednak nie wyszło. Niewykluczone, że stało się tak ze względu na interesy przestępczych grup, które zaczęły przejmować kontrolę nad portem. Podobno dla bezpieczeństwa swoich córek Władimir Putin wysłał je na pewien czas do Niemiec. Kiedy Harczenko w końcu przestał sprawować kontrolę nad terminalem naftowym, Timczenko zaczął transportować swoje produkty naftowe do Petersburga. Ale nie tylko ta sytuacja zwróciła uwagę dziennikarzy i badaczy najnowszej historii Rosji. Po latach zachodnie służby ujawniły, że petersburski port był głównym węzłem przerzutu narkotyków z Kolumbii do Europy Zachodniej. O tym, co się tam działo, Anatolij Sobczak opowiedział dopiero wiele lat po ustąpieniu z urzędu. Podczas rządów Putina w Petersburgu doszło do jeszcze jednej dużej afery. Otóż kiepska sytuacja gospodarcza w kraju sprawiła, że państwo zorganizowało specjalny program ropa za żywność. Jak sama nazwa wskazuje, firmy sprzedając swoje surowce miały pozyskiwać dla kraju potrzebne produkty. W tym czasie każda rosyjska firma chcąca eksportować cokolwiek poza Rosję musiała mieć specjalną licencję od Ministerstwa Handlu Zagranicznego. Jednak Putin dzięki swoim dobrym kontaktom również z byłymi przyjaciółmi ze służb jako wicemer Petersburga był w przydzielaniu licencji całkowicie niezależny. To on decydował, która firma może sprzedawać za granicę produkty związane z przemysłem naftowym, a także drewno, aluminium i miedź w zamian za żywność. Jak wynika z dziennikarskich śledztw, Putin przekazywał licencje firmom powiązanym z nim samym oraz jego znajomymi. Surowce trafiały za granicę, a podstawione firmy otrzymywały pieniądze, podczas gdy żywność nigdy nie docierała do Rosji. Przy Przedsiębiorstwa wspierane przez Komisję Putina otrzymywały prowizje w wysokości nawet 50% od wartości transakcji. Poza tym kontrakty były sporządzone w taki sposób, aby wybrane firmy mogły skupować surowce po znacznie zaniżonych cenach. Nie wszyscy politycy w Petersburgu godzili się z taką sytuacją. Radna miasta Marina Salje wielokrotnie próbowała wyjaśnić, co dzieje się z żywnością, która przecież miała trafiać do miasta w zamian za surowce. Tymczasem Putin stale zasłaniał się tajemnicą handlową. Salje rozpoczęła więc prywatne śledztwo i ustaliła, że putinowska komisja rozdysponowała majątkiem w wysokości co najmniej 95 milionów dolarów. Po latach niektórzy ówcześni współpracownicy Putina twierdzili, że całe przedsięwzięcie nie miało wcale na celu importu produktów z zagranicy, lecz stworzenie lewego funduszu dewizowego, aby spłacić długi u zaprzyjaźnionych zachodnich firm. Bank państwowy był w stanie upadłości, nie było innego sposobu, aby uratować Rosję przed bankructwem. Latem 1996 roku Anatolij Sobczak przegrał w wyborach na mera miasta. Do pokonania kontrkandydata zabrakło mu nieco ponad procenta głosów. Tuż po ogłoszeniu wyników Putin zrezygnował z pracy w urzędzie. Wydawało się, że to koniec jego politycznej kariery. Bez pracy pozostał jednak zaledwie miesiąc. Młody i ambitny działacz otrzymał propozycję nie do odrzucenia i posadę szefa administracji na Kremlu. Putinowi pomógł wicepremier i prawdopodobnie były oficer KGB Aleksiej Bolszakow. Jednak nie wszystkim kandydatura byłego wicemera Petersburga przypadła do gustu. Zablokował ją Anatolij Czubajs, czyli szef kancelarii Jelcyna. Putin jednak przeprowadził się do Moskwy. Otrzymał bowiem stanowisko szefa Wydziału do Spraw Nieruchomości za granicą. Komórka zajmowała się opieką nad zagranicznym majątkiem dawnego ZSRR. Putin zaledwie 7 miesięcy później został szefem Departamentu Kontroli. Tak jak sama nazwa wskazuje, zajmował się pilnowaniem wykonywania poleceń wydawanych przez prezydenta Jelcyna w różnych regionach ogromnego państwa. Jego kariera w Moskwie szybko nabierała jednak rozpędu. Po niecałym roku Putin został zastępcą szefa kremlowskiej kancelarii, a zaledwie 3 miesiące później od tego momentu otrzymał stanowisko szefa FSB, czyli dawnego KGB. Wiele osób było zaskoczonych jego nominacją. Nigdy wcześniej osoba w stopniu podpułkownika nie sprawowała władzy nad agencją. Wiele jednak wskazywało na to, że Władimir Putin ma wyjątkowo wpływowych przyjaciół. Nowy szef służb zaczął pozbywać się ludzi, którzy mogliby zaszkodzić w jego dalszej politycznej karierze. Jurij Szutow, czyli dawny zastępca Sobczaka i osoba, która była doskonale zorientowana w układach panujących w Petersburgu. Wkrótce został oskarżony o zlecenie zabicia 4 osób oraz usiłowanie zamordowania 2 kolejnych. Choć Szutow został zwolniony przez sąd, to i tak został aresztowany, a następnie skierowany do kolonii karnej w Permie na Syberii. Natomiast w listopadzie 1998 roku nieznani sprawcy zastrzelili petersburską działaczkę Galinę Starowojtową, która podobno miała kiedyś odmówić Putinowi współpracy. W tym czasie Rosjanka badała sprawy związane z korupcją w swoim mieście. W sierpniu 1998 roku podczas kolacji z przyjaciółmi ze służb, w tym również i informatorem FBI, były szef KGB Władimir Kriuczkow miał powiedzieć, że wkrótce ludzie z jego agencji powrócą do władzy. Twierdził, że stanie się tak poprzez wybory prezydenckie. Imienia swojego człowieka na Kremlu nie chciał jednak ujawniać. Kogo miał na myśli? Możemy się domyślić. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.